Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Mówi Nauka będziemy rozmawiali o mikronarzędziach. Badacze z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze współpracownikami z Polski i Chin jakiś czas temu już zademonstrowali mikrosilnik zasilany wprost wiązką światła. Polimerowy pierścień o średnicy 5 mm, napędzany i sterowany przy pomocy wiązki lasera, potrafi obracać się i wykonywać pracę, na przykład obracając inny element osadzony na tej samej osi. Badacze, którzy wcześniej zademonstrowali napędzanego światłem robota ślimaka, poruszającego się jak jego odpowiednik, występujący w przyrodzie, wierzą, że nowe inteligentne materiały w połączeniu z nowatorskimi metodami wytwarzania miniaturowych elementów pozwolą skonstruować kolejne miniaturowe elementy, napędy i roboty. Obecnie pracują nad mikronarzędziami sterowanymi światłem i dalekozasięgowymi siłownikami linowymi. I o tym wszystkim w dzisiejszym programie Mówi Nauka będziemy rozmawiali. Zanim jednak przejdziemy do tych bardzo szczegółowych opisów, spróbujmy podejść do tego wszystkiego z trochę innej strony. Moim rozmówcą jest Mikołaj Rogusz, doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi Nauka.
Gdy siedzicie na imprezie rodzinnej, tak założę, i ciocia albo babcia pyta, no dobra, ale co właściwie robisz w tej pracy? Jak to powiedzieć w takich okolicznościach, no, imieninowych?
No, na imieninach zawsze furorę robią mikroroboty, bo to jest bardzo łatwe do pokazania i no, ja zawsze, no, każdy zawsze ma telefon pod ręką, więc ja wyciągam i po prostu pokazuję film. No i filmy są bardzo ładne i bardzo dobrze pokazują, co się dzieje, no bo to jest kawałek materiału, który na przykład porusza się jak gąsienica. No i wtedy tłumaczę, że tam, gdzie materiał się nie porusza, no to nic z nim nie robimy. A tutaj, gdzie się wygina, to po prostu strzelamy w niego laserem. I ten laser przemiata po prostu cały materiał, powiedzmy, jak jest ułożona ta gąsienica, tak że widzimy ją z profilu, no to najpierw strzelamy jej w głowę i później przesuwamy się w stronę ogona, więc ona najpierw wygina sobie głowę, później jakiś środek ciała, na koniec ogon i się porusza w którąś stronę. Więc jak tworzymy materiał, no to tworzenie materiału w skali makro jest proste i to myślę, że można by licealistę nauczyć. Problemem jest bardziej to, żeby zaprojektować materiał, który jest przystosowany do naszych potrzeb, a w skali mikro, no to też najwygodniej jest właśnie pokazać rodzinie, jak działa taka drukarka 3D, czyli no, taka zwykła na plastik, no to zazwyczaj wyciska po prostu na podłoże, trochę jak tak, nie wiem, farbę stópki albo pastę do zębów się wyciska i kolejne linie wyciska. Przy czym te linie już są twarde. To w odróżnieniu do pasty do zębów, no, plastik po prostu bardzo szybko twardnieje, więc możemy na jedną warstwę położyć drugą. Tylko zamiast tak wyciskać, no to my mamy taki pojemniczek. W dużej skali powiedzmy, że mielibyśmy wiaderko płynu, świecimy laserem. Laserem świecimy przez soczewkę. No, soczewka działa jak lupa i no, każdy się może bawił lupą kiedyś i wie, że można skupić światło tak, że widać taki mały świecący punkcik za lupą. No to tak samo się dzieje ze światłem lasera. Można skupić go do małego punktu i ten punkt to jest miejsce, gdzie będzie polimeryzowany nasz materiał, gdzie się utwardzi. A potem przesuwamy albo próbkę, albo laser. Jak przesuwamy, no to się utwardza obok w tych miejscach, gdzie przesuwamy. A potem trzeba po prostu wypłukać to, co zostało nieutwardzone. Myślę, że teraz jest jakoś prościej.
Mówi Nauka.
Do rozmowy o mikronarzędziach wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka.
Dzisiaj w Mówi Nauka rozmawiamy o mikronarzędziach. Zofia Dziekan i Mikołaj Rogusz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mówią o tym, co to właściwie są mikronarzędzia.
W mikronarzędziach chodzi o to, że mamy jakiś przedmiot, który spełnia funkcję i jest bardzo mały. Na przykład szczypce, czyli coś, co jest w stanie złapać jakiś przedmiot, nie wiem, kawałek kabla i ma rozmiary rzędu mikrometrów, czyli jest powiedzmy tak cienkie jak ludzki włos albo jeszcze cieńsze. I jedną z rzeczy, którą zrobiliśmy, są właśnie takie szczypce, które są cieńsze od ludzkiego włosa i potrafią złapać taki kabel, w widoczny sposób go odgiąć, więc to też bardzo widowiskowo wygląda, bo patrząc gołym okiem widzimy, że jakiś coś się dzieje z kablem, co go odgina, ale nie widzimy co, bo to, co go odgina, jest na tyle małe, że nie widzimy narzędzia, które jest odpowiedzialne za ten ruch.
To bym to może podsumowała tak, że chcemy wziąć jakiś znany nam obiekt i wymyślić technologię, która umożliwi nam zminiaturyzowanie go i zastosowanie właśnie do jakiejś mikromanipulacji.
Tak, a wszystko się dzieje w oparciu o taki materiał, który odwracalnie zmienia kształt pod wpływem temperatury. Więc możemy zrobić z tego coś, co się skraca, coś, co się zgina, więc do szczypiec jest bardzo wygodnie wziąć takie materiały, które się zginają. Jak weźmiemy dwa, które się zginają, no to mamy tak jak powiedzmy kciuki, palec wskazujący i można tak złapać w dwa elastomerowe palce coś.
Zanim zapytam o zastosowanie, bo wydaje mi się, że będzie bardzo dużo różnych pomysłów, to powiedzcie może tak od samego początku, jak to się zaczęło? Bo wydaje mi się, że gdzieś musiał być pomysł albo potrzeba stworzenia czegoś takiego. Jak to było?
Jeśli chodzi o w ogóle ten materiał, to historia jest bardzo śmieszna, bo podobno zaczęło się w ten sposób, że dyrektor zakładu powiedział, że dużo pieniędzy z jakiegoś projektu zostało. Zebrał szefów grup i powiedział, że słuchajcie, możecie sobie kupić po jednej fajnej rzeczy. I doktorant naszego promotora Piotra Wasylczyka znalazł nanoscribe'a, czyli taką drukarkę, która w mikroskali drukuje z rozdzielczością powiedzmy jednego mikrona, no czyli około 100 razy mniejsza niż grubość ludzkiego włosa, no i kupił nanoscribe'a. Później inny kolega promotora powiedział, że słuchaj, byłem we Florencji, tam robią fajne rzeczy z tym nanoscribe'em. Promotor pojechał do Florencji i tam właśnie drukowali w tym materiale, który się odkształca. I tak materiał trafił do nas i zaczęliśmy robić podobne rzeczy, które robią we Florencji w takim instytucie, który się LENS nazywa, więc właśnie mikronarzędzia.
Ja bym powiedziała może tak, że najpierw zaczął się sam materiał, który dostaliśmy. Nauczyliśmy się, podpatrując w innej grupy naukowej, właśnie bardzo ciekawy z optycznego punktu widzenia materiał, który jest elastyczny. Można termicznie podgrzać, uzyskując jakieś odkształcenie. I właśnie bazując na tym materiale i wiedząc, jakie ma właściwości, zastanawiamy się, w jaki ciekawy sposób można go wykorzystać, patrząc na przedmioty, które nas otaczają. Więc raczej droga jest taka, że właśnie raczej pracujemy już z czymś i modyfikujemy to na potrzeby opracowania jakiegoś konkretnego narzędzia.
Już padło, że chwytak, padło trochę o samym materiale. O jakich jeszcze mikronarzędziach możemy mówić?
Myślę, że najciekawsze w historii naszej grupy jest to, że właśnie nie mikronarzędzia mają największą szansę na wykorzystanie takie komercyjne. Ostatnio skontaktowała się z nami firma, która miała zupełnie inne życzenia, bo oprócz takich właściwości mechanicznych, czyli odkształcania, te nasze materiały, można w nich zakodować obrazek, jak się patrzy w spolaryzowanym świetle, czyli no, używa polaryzatorów, które na pierwszy rzut oka wyglądają po prostu jak ciemna folia. Bierzemy dwa takie polaryzatory, trochę tak jak, nie wiem, wzięlibyśmy szkła od okularów przeciwsłonecznych i wtedy nagle widać w materiale obrazek, którego bez tych polaryzatorów nie widać. I najbardziej obiecującym projektem pod względem komercyjnym jest właśnie zakodowanie różnych obrazków w folii, tak żeby je używać do różnych rzeczy. Szczegółów nie chcę zdradzać, bo jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie współpracy z tą firmą. A jeśli chodzi o narzędzia, no to współpracujemy też z Politechniką Wrocławską, i oni mają pensetę optyczną, która umożliwia bardzo precyzyjne złapanie małych rzeczy i przesuwanie ich, jakieś manipulowanie nimi. Więc możemy spróbować na przykład zrobić coś, co zamknie w środku żywą komórkę albo będzie badało jakieś właściwości tej komórki, na przykład jak mocno jest w stanie, jak dużą siłę jest w stanie wytworzyć. Albo co się stanie, jak tak złapiemy jedną komórkę i zaczniemy zderzać z drugą. Z tym, że no do tego już potrzeba właśnie takiego narzędzia jak penseta optyczna, czyli penseta optyczna to można sobie myśleć o tym trochę tak, jakbyśmy świecili laserem, przesuwamy laser i razem z tym jak przesuwamy wiązkę, przesuwa się obiekt, na który świecimy.
Mówi nauka.
To Mikołaj Rogusz i Zofia Dziekan, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do rozmowy o mikronarzędziach i mikrorobotach wrócimy za chwilę.
Mówi nauka.
Dzisiaj w Mówi Nauka rozmawiamy o mikronarzędziach, o mikrorobotach także. Moimi rozmówcami są Zofia Dziekan i Mikołaj Rogusz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi nauka.
Jakie może być zastosowanie tych mikronarzędzi? Bo tutaj kilka już przykładów gdzieś padło. Pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł, to gdzieś jakieś zastosowanie w medycynie, czy jakieś bardzo precyzyjne operacje. Jakie jest zastosowanie mikronarzędzi? Jakie może być zastosowanie mikronarzędzi?
Znaczy, wydaje mi się, że to może nie mikronarzędzia, ale mikroroboty rzeczywiście mogą znaleźć zastosowanie w medycynie i to jest coś, co się rzeczywiście dzieje i to widać choćby po ilości publikacji, która z roku na rok się zwiększa w takiej tematyce. I ludzie właśnie kombinują, żeby stworzyć jakieś możliwe małe roboty, które można by było w jakiś wprowadzić do organizmu i możliwie nieinwazyjnie pokierować je w konkretne miejsce, w którym będą w stanie na przykład wypuścić lek. No i dzięki temu można na przykład próbować zrobić jakieś tam terapie nowotworowe, które nie będą miały wpływu na cały organizm, no, a będą tylko punktowo docierały do miejsca, w którym taki lek należy zdeponować. To jest jakiś tam kierunek, którym ludzie się zajmują.
Tak, może ewentualnie w medycynie jakby szczypce bardziej ulepszyć i mogłyby na przykład coś wyciąć, ponieważ są małe, mogłyby bardzo małe rzeczy wycinać. Wyrostek robaczkowy chyba się w ten sposób właśnie wycina. Robi się małe nacięcie w brzuchu, wsuwa w jamę brzuszną odpowiednią aparaturę, która jest w stanie wyciąć ten wyrostek robaczkowy i go wyciągnąć. Więc jeśli umieścimy te mikronarzędzia, tak jak w tej chwili zrobiliśmy szczypce na czubku światłowodu, no to światłowód jest bardzo, bardzo cienki, jest w stanie wejść w jakiś mały otwór w ciele pacjenta albo nie wiem, w gardło na przykład. I jeśli można by było obserwować też jakąś kamerę, też doprowadzić w miejsce, gdzie chcemy zoperować pacjenta jakoś tymi szczypcami, lek zaaplikować w precyzyjne miejsce albo wyciąć jakąś część, no ale to jest piosenka przyszłości, bo te nasze narzędzia są za słabe, żeby cokolwiek jeszcze dostarczyć lek, może by się jakoś dało, ale cokolwiek, żeby wyciąć, to no zupełnie nie ta skala, nie ten rząd wielkości siły. To jest trochę tak, jakby małe dziecko próbowało przewrócić książkę telefoniczną, dmuchając na nią. No to no tak. nie da rady po prostu.
Te wszystkie rzeczy są niezwykle ciekawe, no tylko problemem jest to, że to są jakieś takie bardzo wstępne etapy badań i zanim to nasze projekty będą na jakimś etapie bardziej wdrożeniowym, no to jeszcze na pewno sporo czasu upłynie.
A powiedzcie mi, bo o ile jestem w stanie sobie gdzieś tam oczami wyobraźni kilka rzeczy zwizualizować, to zastanawiam się, jak wygląda wasza praca? Jak pracujecie?
To są, myślę, że dwa podejścia. Bardzo głośna publikacja, chyba z zeszłego roku albo sprzed 2 lat, w bardzo dobrym czasopiśmie o tych szczypcach. Nowe podejście, dlatego że nie trzeba było żadnych takich mikroskopowych metod, żeby bardzo małą rzecz wyhodować. To znaczy, to wyglądało w ten sposób, że braliśmy światłowód, który wygląda jak taki kabel miedziany, bardzo cienki, tylko nie jest miedziany, tylko szklany i nie przewodzi prądu, tylko światło. Wpuszczamy do jednego środka światło, do jednego końca światło, drugi koniec zanurzamy w mieszaninie, z której tworzymy nasz materiał. I tak po kilku sekundach, czy nawet mniej niż sekundzie takiego świecenia, odcinamy to źródło światła i mamy już wyhodowany na czubku światłowodu materiał taki.
To, co się dzieje, to ten materiał po prostu na końcu tego światłowodu ulega polimeryzacji, powstaje nam taka struktura w kształcie stożka.
Polimeryzacji, czyli utwardzenie.
Dokładnie, którą później możemy pod wpływem podwyższenia temperatury sprawić, że się odkształci, czyli się zegnie w jedną czy w drugą stronę, a tą temperaturę dostarczamy światłom, które idzie przez światłowód.
Tak, czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy taki bardzo malutki paluszek na czubku światłowodu i jak świecimy przez światłowód trochę innym kolorem niż takim, który świeciliśmy, żeby utwardzić ten palec, to on się zgina. Więc jak weźmiemy 2 światłowody, które przygotujemy w ten sposób, możemy mieć 2 palce, które się zginają. Jak zginają się w przeciwne strony, czy też no, powiedzmy w przeciwne, czyli jeden w lewo, drugi w prawo, to można zrobić szczypce. Drugie podejście, jakie stosujemy, to jest drukowanie mikrostruktur komercyjnie osiągalną aparaturą, czyli nanoscribem czyli dokładnie tą aparaturą, o której mówiłem wcześniej, tę historię, że były pieniądze na ciekawą rzecz i akurat nasz promotor kupił nanoscribe'a, to drukuje się taką metodą litograficzną, czyli mamy płynny taki rezyst, prekursor, no, nazwijmy to po prostu płynem, żeby nie komplikować. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak się drukuje drukarkami 3D, no, ale to drukuje się linia po linii jakąś strukturę. No i jak wydrukujemy jedno piętro, to przechodzimy trochę wyżej i warstwa po warstwie drukujemy pożądany kształt. Tak samo działa nanoscribe, tylko że on utwardza światłem kolejne linie materiału i tak tworzy warstwa po warstwie trójwymiarowy materiał. Później, jak już skończyliśmy drukować, to jeszcze trzeba się pozbyć tego płynu dookoła utwardzonego materiału, więc wyciągamy próbkę, wypłukujemy jakimś rozpuszczalnikiem nieutwardzony materiał i mamy na szkiełku przygotowaną mikrostrukturę.
To, co to nasze urządzenie odróżnia od takiej drukarki 3D, poza tym, że trzeba wypłukać niespolimeryzowany materiał, no to przede wszystkim rozdzielczość, którą jesteśmy w stanie uzyskać. I udaje się nam ją osiągnąć dzięki wykorzystaniu super szybkich laserów i konkretnie takie metody, które nazywamy półfotonową polimeryzacją, czyli w przeciągu bardzo krótkiego czasu dwa fotony są zaabsorbowane jednocześnie i w związku z tym jesteśmy w stanie osiągać rozdzielczości rzędu jednego mikrometra, powiedzmy, czyli 50 razy mniej niż średnica włosa.
Mówi nauka.
To Zofia Dziekan i Mikołaj Rogusz, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Trzymamy kciuki za wszystkie projekty. Będziemy śledzić to, co wokół tej grupy badawczej się dzieje i oczywiście informować. To był program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Mówi Nauka.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.